Ja też tak na początku taki werset przeczytam do tego, co Dagmara też mówiła i Kuba, i ta modlitwa, którą się modliliśmy. Wiecie, jest taki werset w 1 Piotra, 2 rozdział i 1 werset. Mówi tak, Piotr, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I wiecie, ten werset w ogóle mówi o tym, że te w pierwszym wersecie, te rzeczy, które są wymienione, one mogą ci nie pozwolić przyjąć prawdy. I ja wiem, że w moim życiu na pewno tak nieraz było. Że zdarzało mi się być, gdzie słyszałem takie nauczanie, które powodowało we mnie te postawy. Unosiłem się. Coś mi nie pasowało. Czułem jakąś złość. I tutaj jest napisane, odrzuć to wszystko. Musisz mieć postawę tego typu właśnie otwartego serca. I nie możesz pozwolić, że rzeczy negatywne będą rządzić twoim sercem. Dlatego, że jeśli tak będzie, to jesteś zwiedziony. Jesteś zwiedziony. Jeśli złość rządzi twoim sercem, jeśli uraza rządzi, to po prostu będziesz zwiedziony. Borys na przykład mówi, że często tak było. Wiecie, on tak miał, że on na początku on był zły. On jako Żyd, kiedy słyszał o antysemityzmie, takie różne nauczania, on był zły. I on dzisiaj mówi tak, jeśli siedzisz na tego typu nauczaniu i czujesz się źle i masz ochotę wyjść albo wręcz wychodzisz, to jest sygnał, że zbadaj swoje serce. I tak jest z każdym innym tematem. Jeśli jakieś nauczanie, które jest Bożym Słowem stąd, powoduje w tobie, że niepokój, źle się czujesz, konfrontuje cię, to wtedy jest dobrze pójść na kolana i pomodlić się. I dać Bogu szansę, tak? Dobrze. Będę dzisiaj mówił o czasach ostatecznych, troszkę inaczej może, jak Objawienie 19, 11, od 11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Wiecie, to jest opis Pana Jezusa, tak? Z tym się, myślę, wszyscy zgodzimy. Jest trochę inny ten opis do tych, o którym się zwyczaj mówi, o tym, w których mediach się lubi mówić, że no przecież Jezus wszystkich kocha, przecież Jezus jest miłością. Po prostu nie możemy się oskarżać, nie możemy się potępiać. Ale wiecie, jak kiedyś mówiłem, Jezus przyszedł jako baranek, a wraca jako lew. I wiecie, ten opis, on pokazuje Jezusa, który wraca jako ten, który tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga. Wraca jako ten, który po prostu wróci, aby pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Wiecie, kompletnie mi to nic nie mówiło, o co chodzi z laską żelazną. Zacząłem szukać i wszyscy są zgodni, że ta laska żelazna, ona mówi o takiej władzy teokratycznej. To tam nie będzie miejsca na anarchię, kiedy Chrystus wróci, wiecie? Tak, nie będzie miejsca na to. On jest miłością, on jest sprawiedliwością, on będzie najlepszym władcą, jaki może się nam przytrafić, ale nie będzie miejsca na nieposłuszeństwo, nie będzie miejsca na coś, że ktoś chce coś po swojemu, nie. On po prostu wraca jako król całej ziemi i w tysiącletnim królestwie wszyscy mają mu służyć, a on rządzić będzie laską żelazną. Nad narodami. Więc wiecie, kiedyś takie mgliste miałem myślenie, Jezus wraca, nas zabiera, świata nie ma. Wszystko jest elegancko. To jakimi narodami on będzie rządził, kiedy wróci? Zobaczmy teraz objawienie, drugi rozdział. Od 26 wersetu. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Ten werset mówi o tym, to jest sam Jezus mówi, że ja tą władzą podzielę się z tymi, którzy mi służyli i z tymi, którzy przy mnie wytrwali. I w okresie, kiedy On wróci i przejmie królestwo i całą ziemią i gdzie będzie rządził laską żelazną nad narodami, mówi tutaj do swoich sług wierzących, dam wam też tą władzę i będziecie też rządzić nad poganami laską żelazną. Kim będą ci poganie? Z proroctwa w Zachariasza wynika, że kiedy Jezus wróci, i kiedy będzie bitwa i wszystkie narody zbiorą się, aby walczyć z Izraelem, wystąpią przeciwko Jerozolimie. I wtedy Chrystus wraca w tym momencie, pobija narody i pozostali z tych narodów, jest napisane, będą przychodzić co roku na święto namiotów do Jerozolimy. Pozostali z tych narodów. Więc to nie będzie tak, że wszyscy automatycznie wyginą niewierzących. Kompletnie tak nie będzie. Zostaną narody, którymi Chrystus razem ze swymi świętymi będzie rządził laską żelazną. I my będziemy brać w tym udział. Czy jest to w sposób w ogóle połączone z Izraelem? Tak bardzo, że bez Izraela nic z tego by się nie wydarzyło, o czym teraz przeczytamy. Nic. Zaraz o tym poczytamy troszkę. Weźmy Zachariasza teraz, pierwszy rozdział. Od 12 może. Zacharia 7:12. Tam wiemy, że kiedy czytałem, że Jezus przychodzi, On przychodzi też z tym wylaniem gniewu Bożego. Tak? Na cały świat. I wiecie, tak jak Jezus mówi w Ewangeliach, że kiedy będzie też żniwo, to sprawiedliwi staną zabrani, a wszyscy bezbożni pójdą, zostaną ukarani, tak? Ale też teraz, wiecie, jak ja to widzę, że co też ci bezbożni zrobią? Ano ci bezbożni, kiedy duch Antychrysta zawładnie narodami w czasach ostatecznych, a zawładnie, on doprowadzi ich też do miejsca nienawiści, do Kościoła, Chrystusa i do Izraela. I te narody zebrane w tym duchu Antychrysta, one ruszą na Izrael w wojnie. I w tym momencie przychodzi Jezus, aby ukarać wszystkie narody. I chcę teraz wam coś takiego powiedzieć, że Izrael w pewnym sensie też jest kamieniem obrazu dla narodów. Co to znaczy? Że Bóg będzie sądził narody według tego, jak odnosiły się do Izraela. Może wam się teraz to wydawać dziwne, ale poczytamy zaraz słowo i zobaczycie, że to jest dziwne. Nie słyszałem wielu nauczeń o tym. I czytam od 12 wersetu. Wtedy odezwał się anioł Pana, mówiąc: Panie zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalemem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już 70 lat? To był czas niewoli babilońskiej. I Zachariasz miał wizję i widzi w wizji, że anioł sam pyta się Pana, tak? I teraz słuchajcie, bo odpowiedź jest niesamowita. A Pan odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami łaskawymi, słowami pociechy. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną. Czyli teraz te słowa pociechy, te słowa łaskawe, ten anioł mówi teraz do Zachariasza. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną: wołaj i mów. Tak mówi Pan. Mówi: wołaj to. Wykrzycz to. Tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Syjon to jest góra w Jeruzalemie. Tam, gdzie stała świątynia Salomona i gdzie stanie też świątynia jeszcze. Natomiast porywa mnie, słuchajcie, wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Natomiast porywa mnie wielki gniew, to mówi Bóg, na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, chodzi o Izrael. Chodzi o to, że był czas, kiedy Bóg sądził swój lud. I kiedy on to robił, on to nazywa, że ja się troszkę gniewałem w tym momencie, narody inne wykorzystały to i pastwiły się nad Izraelem. I Bóg mówi: z powodu tego, co wy zrobiliście, wielki gniew. Porywa mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Dlaczego wielki gniew? Bo jest żarliwa miłość. Jeśli dotkniecie czegoś, co ja bardzo kocham, to ja bardzo na to zareaguję. Jeśli coś mi jest obojętne, nie będę reagował. Ale jeśli ktoś dotyka mojej żony, ktoś dotyka mojego syna, ktoś dotyka czegoś, co ja darzę żarliwą miłością, wtedy będzie reakcja. Pomyślmy o Holokauście. Wierzę, że to był jeden z tych momentów, gdzie Bóg się trochę gniewał. Wiecie, u Boga jeden dzień to jest jak 1000 lat. I pomyślcie sobie, że to by było tak, jak mamy dzieci i ty wyznaczasz karę dziecku, tak? Godzinę idziesz tam gdzieś sobie do pokoju posiedzieć, to jest kara. Ale w tym czasie ktoś przychodzi i się nad nim wyżywa, bo myśli, że to już w ogóle ty się tym nie zajmujesz. Że ty się już nie przejmujesz tym dzieckiem. To jest chore myślenie? I wiecie, że tak nawet Kościół zaczął myśleć, że Bóg się już nie zajmuje Izraelem. Chociaż Bóg w wielu miejscach mówi: wieczną miłością was umiłowałem. Wiecie, że Bóg ma z nimi 7 przymierzy? Dzisiaj nie będę o tym mówił, nie ma czasu. 7 przymierzy Bóg zawarł z narodem izraelskim. Jedno tylko jest zniesione przez nowe przymierze w Chrystusie. Przymierze, które dostał Mojżesz. Tak. W tym sensie, że tak, że ono jest tak, jakby Jezus przyniósł coś, co zastąpiło tamte przymierze. Ale inne przymierza, Bóg nazywa je wieczne. Wcale ich nie cofnął. I powiem wam, jeśli ja teraz rozumiem to w bardzo jasny sposób. Bóg działa i postępuje z Izraelem według 2 rzeczy. Według swojej miłości i według swoich przymierzy. I obie te rzeczy są wieczne. O obu tych rzeczach Bóg mówi: są wieczne. Wieczną miłością cię umiłowałem. I tutaj mówi: troszeczkę się gniewałem. Był czas, że tak, wylałem swój gniew na nich. To mówi w wielu proroctwach. Dlatego, że odstąpili. Dlatego, że grzeszyli. Dlatego, że mnie nie słuchali. Więc doświadczyły te przekleństwa, które były w zakonie. Ale też w tym czasie inne narody podniosły się dumą i wykorzystały ten czas. I bardzo ich poniżali. I Bóg mówi, że nad takimi narodami jest Jego wielki gniew. I powiem wam, że to, co myśmy między innymi robili w tym turze modlitewnym, wierzę, że nasze modlitwy zdejmowały ten gniew z naszego kraju. Mówię, naprawdę ja w to wierzę. Gdzie my szczerze, Duch Święty nadał, że z serca wołaliśmy o przebaczenie tego, co się działo. Mieliśmy prawdziwą skruchę, którą nam dawał Duch Święty. To była łaska do tego. I bardzo, bardzo wiele tej pokuty poszło przez te cztery grupy w 80 ponad miejscach. Zobaczmy teraz Abdiasza. 985 strona. Też od 12 wersetu. To jest tylko jeden rozdział księga. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. I nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegu w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. I tu jest taki werset, troszeczkę niezrozumiały, ale myślę, że zaraz to zrozumiemy. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą i chłeptać i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Wiecie, najpierw Bóg mówi, co nie powinniśmy czynić dla Jego narodu. Wymienia te rzeczy negatywne i powiem wam, wszystko to Polska zrobiła tak naprawdę. Jak czytałem historię, wszystko to zrobiliśmy. I potem Bóg mówi tak, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś w stosunku do Izraela? Tak postąpił z tobą. I potem właśnie jest ten werset, bo jak piliście, on to mówi do swojego ludu teraz, jak wy piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. I zobaczmy, o co chodzi z tym piciem. Jeremiasz 25 rozdział. Od 15 wersetu. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, do Jeremiasza. Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam, aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał. I teraz zobaczcie werset 18. Jeruzalem i miasta Judy i jego królów. Pierwsze, gdzie ten anioł poszedł z tym kielichem gniewu, to jest Izrael. A wszyscy inni się cieszyli, bo jest fajnie. I potem on wymienia, jak będziecie czytać, różnych królów, różne narody. I werset 26 dalej mówi tak. I wszystkich królów północy. Daj im pić ten kielich. I wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim. I wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi. I powiedz im, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, pijcie, upijcie się i wymiotujcie i padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który ja między was posyłam. Lecz jeśli by nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im, tak mówi Pan zastępów, musicie pić. Bo oto, teraz słuchajcie, od miasta, które jest nazwane moim imieniem, czyli Jerozolima, zaczynam zsyłać nieszczęście. A wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdzie bezkarnie. Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców Pan zastępów. Wiecie, co Paweł mówi w Rzymian w 2 rozdziale? Że ucisk i kara przyjdzie na każdego człowieka. Najpierw Żyda, a potem Greka. Wiecie, kiedy patrzymy na to, co się wydarzyło z tym narodem izraelskim, co się wydarzyło z Jerozolimą w 70 roku, całe zburzenie świątyni i to wszystko, straszne rzeczy, te proroctwo mówi, że to jest początek tego, z czym Bóg przyjdzie na wszystkie narody. Izrael jest pierwszym, do którego Bóg przyszedł ze swoim gniewem. I dalej jest tak, 30 werset. Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa, czyli do wszystkich mieszkańców ziemi. Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos. Potężnie grzmi nad swoją niwą w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami. Spiera się z wszelkim ciałem bezbożnych, podda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zapitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani grzebać. Będą jak gnój na roli. Ja wiem, że to są straszne opisy. A teraz wam przeczytam Izajasza, ale to się, słuchajcie, wszystko wypełni. Wszystko. Literalnie. W Izajasza ostatni rozdział jest takie słowo. To jest o czasach ostatecznych. Ja nie będę czytał całego, ale to jest w kontekście czasów ostatecznych. I jest takie słowo w 23 wersecie i 24. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. To będzie te wydarzenie właśnie po tej bitwie Armagedon. Te trupy będą leżeć, a ci, którzy pozostali, oni będą je oglądać. To są straszne opisy, ale tak po prostu będzie. I teraz zobaczmy Izajasz jeszcze, 51. Od 17. Zerwij się, powstań Jeruzalemie, któreś piło z ręki Pana kubek jego gniewu. Wychyliło do dna kubek odurzającego napoju. I później przeskakujemy do 22. Twój wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie, Tyś nadstawiało swój gniew jak ziemię i jak dla pieszych. Do kogo to Bóg mówi? Do Jeruzalemu. Które zostało zniszczone w 70 roku, świątynia, w 130 całkiem zrównane z ziemią. Nawet nazwę zmienili, tak, wtedy. Już nie pamiętam, jaką nazwę chcieli, ale zmienili nazwę, tak. Żydów całkiem wygonili z tej ziemi. To klęska. Tam dzisiaj właśnie, wiecie, na tej górze, na której ma być świątynia Pana, kiedy Jezus wróci, na meczecie jest napisane: Allah nie ma. Ale tam nie będzie tego meczetu zawsze. Kiedy przyjdzie Jezus, On tam zacznie rządzić. I wiecie, co tu jest powiedziane? Że On zabiera kubek gniewu, który piła Jerozolima. I ten kubek gniewu daje wszystkim, którzy ją gnębili. Zobaczmy jeszcze Izajasz 63, I to jest dokładnie ten sam opis, który czytaliśmy w objęciu. Jezus wraca. I od pierwszego wersetu tak. Któż to przychodzi ze domu, z Bosry, w czerwonych? Wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy, w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuje sprawiedliwie, mam moc wybawić. A skąd ta czerwień twojej szaty? A twoje odzienie jak tego, który wytłacza wino w tłoczni? Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną. A tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Rozglądałem się, nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie ma nikogo, kto by mnie poparł. Lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość. Wiecie, tu w czwartym wersecie jest powiedziane o dniu pomsty. I kartkę wcześniej mamy Izajasz 61, werset. Jezus, tak, jest powiedziane o Jezusie, że Duch Wszechmocnego Pana nade mną namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył, przepraszam, tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jedzącom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I teraz słuchajcie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Wiecie, kiedy to czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, Jezus kończy czytać, abym ogłosił rok łaski. W 4 rozdziale Łukasza. I nie mówi nic już o dniu pomsty. Dlaczego? Bo wtedy to był czas, kiedy on przyszedł ogłosić miłościwy rok łaski Pana. I ten dzień trwa do dzisiaj. Ale te proroctwo już zapowiadało, że z jednej strony on przychodzi ogłosić miłościwy rok łaski Pana, ale też przychodzi i przyniesie dzień pomsty Boga. I ten dzień pomsty Boga to będzie jego ponowny powrót na ziemię. I teraz zobaczmy Zachariasza, 12 rozdział. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Więc tu bardzo jasno Bóg mówi w tym proroctwie, że przychodzi czas, gdzie Bóg uczyni Izrael, Jeruzalem kamienia potknięcia dla narodów. Mówi, każdy, kto wystąpi przeciwko niemu, spotka się z moją odpłatą. I dalej Zacharias, słuchajcie, mówi tak. W 14. Oto nadchodzi dzień, Pan, od pierwszego wersetu, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I zobaczmy potem 9. I będzie Pan królem. Będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Cały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimonu na południu. Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu. Od bramy Beniamina aż do bramy Narożnej i od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich. I Joel teraz. Trzeci rozdział, szósty werset. Bo oto w owym dniu, w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata. I tam się z nimi rozprawię. Z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. Czy to jest jasne? To jest bardzo jasne powiedziane. Bóg mówi, zgromadzę wszystkie narody. Józefa, to znaczy Pan sądzi w hebrajskim. Takie jest znaczenie słowa Józefat. Więc do Doliny Józefata Pan zgromadza te wszystkie narody, aby ich osądzić według czego? Z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. Bóg mówi, mojego ludu i mój kraj. Dotykając ich, dotykaliście mnie. Więc kiedy ja wrócę, odpowiecie mi za. I dalej czytamy 12 werset. Oto ja znowu sprowadzę ich z miejsca, do którego ich sprzedaliście, a należną wam płatę skieruję na waszą głowę. To jest do narodów. I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan. Obwołajcie to wśród narodów. Ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiecze na miesze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie, wy wszystkie okoliczne narody. Bóg ich wzywa, przyjdźcie na tą wojnę. Spróbujcie, wystąpcie przeciwko Izraelowi. I potem mówi 17 werset, niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józefata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa, pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, co czytaliśmy. On wraca, Izajasz 63, czy objawienie. I Pan w tym momencie wraca i on wraca z Bożym gniewem i będzie jego szata zbryzgana krwią. Dlatego, że będzie rozprawiał się z narodami. I 22 dalej werset, ten sam rozdział. I poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym dniu, który będą ociekać moszczem, w owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. I teraz posłuchajcie. Egipt zamieni się w pustynię. Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia i pomszczę ich krew. Ich czyją? Izraela. To jest jasne tutaj. Tego nie można w żaden inny sposób zrozumieć. I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem, a Pan zamieszka na Syjonie. I zobaczmy teraz jeszcze Łukasz, Ewangelia Łukasza. Tu jest też bardzo fajna rzecz. W Ewangelii Łukasza, kiedy anioł przyszedł do Marii, pierwszy rozdział, i on powiedział takie proroctwo, anioł. Od 30. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. To się wypełniło, tak? Wypełniło się. A co jest dalej powiedziane? I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki. a jego królestwu nie będzie końca. Czy to się wypełniło? Nie. 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 Jeszcze nie. Zasiądzie na tronie Dawida. Czym jest tron Dawida? Będzie królem Izraela. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. I wiecie, tu jest coś fajnego, że ten anioł, on mówi, że będzie królował nad domem Jakuba. Dlaczego nie mówi nad domem Izraela? Bo Izrael był podzielony na Izraela i na Judę. Wcześniej Izrael był jeden, ale do czasów miał wojnę z Roboamem, później Izrael się podzielił. Izrael to była część północna królestwa, a drugie królestwo było nazwane Judą. Juda to były dwa tylko pokolenia. Pokolenie Judy i Beniamina, reszta pokoleń była po prostu tym królestwem północnym nazwanym Królestwem Izraela. I tak trwało przez wieki i przez wieki i przez wieki i byli podzieleni. Ale tutaj ten anioł mówi, że będzie królował nad domem Jakuba. Za Jakuba oni byli jeszcze razem wszyscy. Więc ten werset też mówi o tym, że przyjdzie czas, że Bóg ich z powrotem zjednoczy. I zobaczmy Jeremiasz 31. Ja wiem, że tego jest dużo, słuchajcie, ale to jest ważne, bo tak jak Kuba powiedział, tylko słowo może nam tutaj pomóc. 31:1. W owym czasie, a to jest w czasie 24 werset wcześniej mówi, że w czasach ostatecznych lepiej to zrozumiecie. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. Tak mówi Pan, znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował. I tu jest dalej tak. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Dlatego tak długo okazywam Ci łaskę. Znowu Cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie i tak dalej. Później są całe obietnice odnowy Izraela. Ale jest jeszcze jeden fragment wspaniały i to jest Ezechiel 37 do tego. I zobaczmy tutaj proroctwo. W ogóle 36 też cały rozdział jest o tym. To jest proroctwo o odnowie Izraela. 37, bardzo znany, który ja się tak często lubiłem modlić o przebudzenie tym, że Panie, niech ożyją uschłe kości, tak? Jest okej. Okay. My możemy się tak modlić. Ale zobaczcie, 37:11. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Ezechiel. Wcześniej właśnie on mówi, tak, że proroku nad tymi kośćmi, że widział tą dolinę wysłych kości, tak? A później on mówi proroku i mówi tak, rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wyprowadzę was do ziemi, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. To jest kolejne proroctwo, które mówi o odnowie Izraela tak naprawdę. Też. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby, wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi. Jak my mamy to nawróceni z pogan rozumieć? Jaka ziemia? I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałam i wykona mój Pan. I teraz słuchajcie. I doszło mnie słowo Pana tej treści. 15. A ty, Synu Człowieczy, weź sobie kawałek drewna. Oni w tamtym momencie byli cały czas podzieleni. Weź sobie kawałek drewna i napisz na nim. Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim. Należy do Józefa, drewno Efraima. I całego domu izraelskiego. Efraim to właśnie też nieraz było nazywane te północne królestwo. Właśnie ono też było tak nazywane. Juda i Efraim, tak? Należy do Józefa, drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. A gdy potem twoi rodacy odezwą się do ciebie tymi słowy, czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? Wtedy powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich i przykładam je do drewna Judy i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno. Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi i uczynię z nich jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. To jest identycznie, co anioł mówi do Marii. To jest identycznie, że król będzie, że zasiądzie na tronie Dawida i będzie królował nad domem Jakuba po wszystkie wieki. I dalej jest, już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli i oczyszczę ich. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Te proroctwo było wypowiedziane około 300 lat po Dawidzie. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi, okaże im łaskę, rozmnożę ich, i teraz posłuchajcie, i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Gdzie ta świątynia będzie? Tak. Zobaczmy Izajasz 2, rozdział. To jest niesamowity fragment. Od pierwszego wersetu. Widzę Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad wszystkie pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Czy to się dzieje? Nie. Ale to się stanie. I dalej jest powiedziane, co to za góra, to będzie zaraz wszystko. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Będzie całkowite rozbrojenie i będzie doskonały pokój. To, czego świat pragnie, to, czego zawsze chcieliśmy, to dopiero przyjdzie, kiedy wróci Chrystus, ustanowi swoje rządy i On swoją naukę da narodowi. I wszyscy będą służyć. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwy pokój. I wiecie, jest kwestia, powiem wam, niesamowita, jeśli chodzi o Jeruzalem, jeśli chodzi o tą górę, nazwaną Syjon. Wiecie, to jest ta sama góra, co była góra Moria, gdzie po prostu Abraham składał Izaka. To jest ta sama góra. To jest ta sama góra, gdzie Dawid miał namiot. Nie miał świątyni, ale sobie zrobił namiot i ustanowił 24 na dobę uwielbienie. I tam była chwała Pana na tej górze. Później Salomon dokładnie na tej górze zbudował świątynię, która potem została zburzona i potem znowu Zorobabel ją odbudował, Herod troszkę ją później ulepszył, ale też została zburzona. Ale tu jest mowa, że tam będzie znów świątynia i że przyjdzie Pan i On na wieki tam zamieszka. i że wszystkie narody będą chodzić na tą górę, do tej świątyni. I to jest ta góra, gdzie dzisiaj stoi meczet, na którym jest napisane Allah nie ma syna. Tak diabeł się wścieka. Tak się manifestuje. Psalm 132 wam jeszcze chcę przeczytać odnośnie tej właśnie świątyni. Ona się też nazywa Syjon, tak? Trzynasty werset, 132:13. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Zasoby jego hojnie pobłogosławię. Ubogich jego nakarmię chlebem i kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek. Zgotuję pokarmie pomagającowi mojemu. Nie przyjaciół jego okryje wstydem, ale nad nim zajaśni korona jego. To dokładnie Bóg mówi o tej górze. Wiecie, jest jeden kawałek ziemi, który Bóg powiedział, on jest mój. Ja sobie go wybrałem. Nigdy nikomu nie oddam. Wybrałem go dla swego narodu, który wybrałem. I wybrałem sobie na mieszkanie. I przyjdę i tam zamieszkam. I kiedy on wróci, wiecie, w gniewie, dlatego, że wszystkie narody będą zebrane wokół tego kawałka ziemi i będą występować przeciwko nam jako Kościołowi i przeciwko Izraelowi jako ludowi i przeciwko ziemi, którą on wybrał. I wtedy on wraca pełen gniewu. I ten opis, ja wiem, że to jest straszne, ale tak będzie. Co to, jak my możemy się odnaleźć w tym? Co to mówi nam? Wiecie, mi mówi tak, że nasze modlitwy powinny iść o nasz kraj, o nasz naród i o naszych rządzących, aby oni nie poszli tą drogą. Nie jest powiedziane, wiecie, że wszyscy muszą tam się znaleźć. Wcale nie jest powiedziane. Bardzo nie chcę, żeby Polska stanęła wtedy razem z innymi narodami w duchu Antychrysta na tej wojnie. Nie chcę. Chcę, byśmy mogli stać w miejscu, gdzie będziemy stać z Izraelem. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Powiem wam tak, ale Kościół na pewno. I Kościół musi stać z Izraelem. Kiedy czytamy te proroctwa, uważacie, że Jezus przychodzi po Kościół, który ma coś przeciwko Izraelowi? Można to wyobrazić? Znając te proroctwa, nie bardzo. Druga sprawa, powiem wam tak. My wszystko, co mamy, zawdzięczamy im. Wszystko. Wszystko. Jeszcze jeden fragment wam przeczytam. Tak jak mówiłem, że Bóg działa dla nich ze względu na swoją wieczną miłość i ze względu na przymierza. I odnośnie miłości, to jest Ozeasz 17 rozdział. I posłuchajcie, to co Bóg mówi o Izraelu. Od pierwszego wersetu. I to są, powiem wam, niesamowite słowa. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. I z Egiptu powołałem mojego syna. Jak Bóg nazywa Izrael? Synem. Mamy z tym problem? Wiecie, słuchałem jednego kazania. Człowiek powiedział taką rzecz. Ja nie wiem, nigdy tego nie widziałem. Nie wiem, jak mogłem. To jest druga Mojżeszowa 4:22. Czy pamiętacie, jak Bóg, co Mojżesz powiedział właśnie do Faraona? Druga Mojżeszowa 4:22. Zobaczmy tam coś. i powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. To Bóg mówi. I wiecie, co Bóg potem jeszcze powiedział? Że powiedział, jeśli ty nie wypuścisz mojego syna pierworodnego, to ja pobiję twoich pierworodnych. I to była 10. plaga, Bóg to dokładnie wypełnił. Przyszedł duch śmierci i pierworodnych pobił, bo Bóg mówi, bo ty nie chcesz wypuścić mojego pierworodnego syna, Izraela. I wróćmy do Ozeasza i czytamy dalej, drugi werset. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. I teraz posłuchajcie ten opis. To jest w ogóle, a przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Tato ze swoim synkiem, pierworodnym. Tak, ja sobie z nimi chodziłem. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. Nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Jeśli chcesz w Starym Testamencie mieć obraz Ojca, to ja nie widzę lepszego fragmentu. Wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach. Połamie ich zasuwy i wysiecze ich warownia. Bóg się gniewał, tak? Pogniewał się na swego syna. Ale 7 werset mówi tak. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Bala, jednak im nie pomaga. I 8. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Efraim to jest jeden człowiek, mówi, że to jest pieszczotliwie powiedzenie o Izraelu. Że kiedy Bóg mówi Efraimie, to jest takie z takim uczuciem, to jest pieszczotliwe, tak? Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą, jak z Seboin? Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. To Bóg mówi o sobie. I dalej mówi, nie wyleję mego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima. Bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy. A gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu, przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Wiecie, tu jest pierwsze, co Bóg mówi, przybiegną od zachodu. Dlatego ten werset nie może dotyczyć niewoli babilońskiej. Dlatego, że Babilon leżał po wschodniej części Izraela, północno-wschodnia część. A tutaj prorok mówi, Duch Święty proroka mówi, że kiedy Pan zaryczy, oni z zachodu. Wiecie, jeśli staniesz w Izraelu i spojrzysz na zachód, to jest Europa tutaj i tutaj Ameryki. I tu jest mowa o tym, że oni wrócą z tego zachodu. Coś, co my oglądamy na nasze oczy. To się dzieje. To wracają. Proroctwa się wypełniają. I dokąd to wszystko zmierza? Że Pan po prostu wraca. Oni się wszyscy nawracają. I wtedy Pan wywyższa Jerozolimę, stawia swoją świątynię, sądzi narody według tego, jaki miały stosunek też do Izraela. I zaczyna się 1000-letnie królestwo. Ja, wiecie, dla mnie najprostsze ze mną. Ja powiem tak, rozmawiałem z kimś, powiedziałem jedną osobą. Ja chyba też nie mówię, ale wiesz co? Ja nie byłem ani za, ani przeciw. Myślę, że większość kościoła dzisiaj jest w takim miejscu. No za nie będę, bo nie wypada, bo to jakiś był Boży. Nasz przeciw, ale za też nie bardzo, bo nie rozumiemy. Oglądałem, wiecie, ostatnio sporo rzeczy i pewne rzeczy mnie zszokowały. Wiecie, że dzisiaj, kiedy są mesjańskie społeczności w Izraelu, bardzo trudno byłoby nam tam wejść? Prawdopodobnie nie wpuszczono by nas. Musimy powiedzieć, to jest bardzo dziwne. Tak, to jest dziwne. W ogóle nie chcą nazywać się chrześcijanami ci ludzie. Nazywają się mesjańskimi Żydami. Wiecie dlaczego? Bo mówią tak, najwięcej wycierpieliśmy od tak zwanych chrześcijan. Apostoł Paweł w Rzymian 3, my mieliśmy ich przyprowadzić przez zazdrość. Że to było powołanie Kościoła, że my powinniśmy wzbudzać zazdrość w Izraelu. Że oni patrzą na Kościół, zazdrośni, widząc pośród nas Boga, widząc naszą miłość też do nich. I to jest coś, w czym kompletnie zawiedliśmy. Kompletnie. Przez wiele wieków żyło im się lepiej z muzułmanami. Zwanymi chrześcijanami. Gdy była krucjata krzyżowa w 1909 roku i przyszli krzyżowcy, wyswobodzili Jerozolimę z rąk Arabów, wyswobodzili Jerozolimę, zebrali wszystkich Żydów, których tam znaleźli, chrześcijanie z krzyżami. Oni tak to rozumieją, Żydzi. Wszystkich ich stłoczyli do synagogi, podpalili tą synagogę, spalili ich żywcem, kibili, śpiewali chrześcijańskie pieśni, a na drugi dzień robili komunię świętą, uczcić. Czytasz na Lutra, on nakazywał wszystko oprócz zabijania Żydów. Wszystko. Okradł. Wszystko. Prawdę patrzyłem, od IV wieku Kościoła ci wszyscy ojcowie byli antysemitami. To, co uczyli, to w ogóle głowa mała. Rozumiecie? To jest historia. Hitler w większości skorzystał z... On potem już dodał sobie to, że trzeba ich całkiem wykończyć. I oni... Tak ciężko jest. Ja słyszę jeszcze. Wszystko do czego. Przez wieki. Przychodzą. Jezus wraca. Nam czuć do nich. Nigdy nie czułem wcześniej. Dlaczego? Co to jest? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Coś, co jest w sercu Ojca, On przynosi w nasze serca. Miłość, którą On ma do swego pierworodnego Syna, do którego w końcu powraca. I skończę. Jedno świadectwo w końcu. Słucham Derka Prince'a. I Derek Prince opada taką sytuację. On mieszkał w Jerozolimie, tam mu Bóg dał mieszkanie, tak? Był tak jeden wieczór, gdzie siedzi sobie i nagle czuje niesamowite podekscytowanie w sercu. Mówi, nic się nie wydarzyło. A on czuje taką radość i taką satysfakcję, po prostu, że Duch Święty go napełnia. I on myśli, co to w ogóle? I się... No to zaczął w końcu rozmawiać z Bogiem. Mówi, Boże, mówi, co to jest? Co to się dzieje? Dlaczego ja czuję takie podekscytowanie? I Duch Święty mówi mu tak. Wiesz, bo Jezus jest podekscytowany. I kiedy Jezus jest podekscytowany, to całe niebo jest podekscytowane. On mówi tak, dobrze. A dlaczego Jezus jest podekscytowany? A Duch Święty mu powiedział tak. Bo zbliża się czas, kiedy pojedna się ze swymi braćmi Żydami. I Jezus jest podekscytowany tym i niebo jest tym podekscytowane. Jeśli tak jest, to czy Kościół powinien być podekscytowany? Ja powiem wam, dzisiaj też jestem w miejscu tak jak Kuba. Ja nie wiem, jak można tego nie widzieć w tych proroctwach. Znaczy wiem jak. Wiecie jak? Że ja kiedyś sobie Izrael zamieniłem na kościół. Czytałem te wszystkie proroctwa. Izrael to ja. Izrael już, Izraela już nie ma. To jest wszystko teraz dla nas, dla kościoła. Ale wtedy po prostu nie da się tego zrozumieć. Jaka ziemia? Jaki w ogóle o co chodzi? Z tym wszystkim, tak? Jaka Jerozolima? Dlatego powiem wam, że tak wierzę, że to jest nurt Ducha Świętego. Naprawdę. I to jest coś, co się dzieje w całych narodach. Gdzie Kościół po prostu jest przyprowadzany właśnie do tego miejsca utożsamiania się z Izraelem, miłości do Izraela, wspierania ich. I powiem, cieszę się, że gdzieś z boku nie stoimy i tego nie krytykujemy. Mam z tego radość, że w coś wchodzimy i wierzę, że to będzie wielka przygoda. Wiecie, kiedy Marian przyjechał do nas, wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, my tu się modliliśmy o przebudzenie, on wiecie, co powiedział? Mówi, i ja, i Rob, niezależnie, ten prorok, który tu był, mówiliśmy takie słowo, że to przebudzenie, które teraz przychodzi, ono będzie połączone ze sprawą Izraela. Ja mu wtedy powiedziałem, Marian, co ty w ogóle, o czym ty mówisz? Jaki Izrael, co to ma w ogóle do przebudzenia? A Marian tam w Nowej Zelandii, oni mieli takie poznanie. I całkowicie się z tym zgadzam. Całkowicie dzisiaj.